Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. W dzisiejszej audycji kontynuacja serii rozmów o najważniejszych doktrynach, ideach, ideologiach społeczno-politycznych historycznie i współcześnie. Jednocześnie chcę Państwa uspokoić, że materiał, który za chwilę usłyszycie, nie będzie emitowany na żywo. Uwaga, pandemia. Został bowiem zarejestrowany wcześniej. Tak czy owak, wychodząc z założenia zdroworozsądkowego zgoła, że pandemia koronawirusa prędzej czy później przeminie, a wiedza zostanie, zachęcam Państwa do wysłuchania kolejnego spotkania z wybitnym znawcą problematyki myśli politycznej, panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, dziś czas na komunizm, o którym trudno...
Brzmiało niepokojąco.
O którym trudno, mówię czas na omówienie komunizmu, żeby było jasne, o którym trudno powiedzieć, że jest właściwie historycznym zjawiskiem, bo on trwa.
On trwa.
I to nie chodzi wyłącznie o Chiny, Koreę, Wietnam.
A także w świecie zachodnim. No dość wspomnieć, popatrzeć na takie kraje jak Francja, Włochy, gdzie sympatie dla zorganizowanych partii komunistycznych są ciągle żywe. A także u nas parę lat temu reaktywowano partię komunistyczną.
W 2012 roku została zarejestrowana legalnie.
Wbrew temu, że Konstytucja RP stanowi wyraźnie, że zakazane jest propagowanie na terytorium Rzeczypospolitej ideologii o charakterze totalitarnym. A przecież komunizm jest ideologią totalitarną, która w różnych krajach zebrała, no można powiedzieć, najkrwawsze żniwo, jeżeli popatrzymy na wszystkie dwudziestowieczne totalitaryzmy, sumując wszystkie ofiary sowieckiego reżimu czy chińskich eksperymentów, które Mao Tse-tung wcielał w życie pod 1949 roku, to jest straszliwa hekatomba.
Setki milionów, dużo więcej niż nazizm, który jest potępiany w sposób oczywisty zupełnie. I
tak,
nie ma tej równowagi.
Nie ma równowagi w tej pamięci o tych straszliwych totalitaryzmach
i
ich zbrodniach. I ich ofiarach. To znaczy, to jest takie, doskonale to pokazuje w swoich rozważaniach współczesna francuska filozofka polityki Chantal Delsol, która zwraca uwagę właśnie, że na Zachodzie komunizm ciągle jest traktowany na zasadzie, no tak, no były jakieś zbrodnie, ale generalnie chcieli dobrze, chcieli emancypacji. Natomiast faszyzm, czy też narodowy socjalizm niemiecki, ale generalnie się mówi faszyzm, żeby uniknąć szargania dobrego imienia socjalizmu, no to oni byli źli, ponieważ stawiali, czy odwoływali się do pojęcia narodu, nacjonalizmu i tak dalej. I to jest rzeczywiście, jak popatrzymy na reakcje różnych środowisk na Zachodzie, ciągle żywe. No, przypomnijmy sobie, jaka była reakcja na opublikowaną w końcu lat 90. Czarną Księgę Komunizmu, prawda? Że w samej Francji to były głosy oburzenia, że no jak w ogóle można zestawiać komunizm z hitleryzmem. No przecież komuniści chcieli dobrze, prawda? A poza tym w wielu merostwach rządzili komuniści. Przecież w niektórych miastach we Francji, tak jak w Montpellier, mamy ulicę Lenina, prawda? Do dzisiaj.
I pomniki, i ulice.
Tak, to nie tylko jest przypadłość putinowskiej Rosji.
Panie profesorze, sięgnijmy do korzeni komunizmu.
Tak, no tutaj oczywiście mamy mało czasu, ale warto, żebyśmy zapamiętali taką podstawową rzecz, ponieważ za tak zwanej komuny funkcjonowała zbitka marksizm-leninizm przez myślnik. Natomiast w sensie historycznym marksizm to jest przede wszystkim pewne takie socjologiczne spojrzenie, oczywiście też rewolucja jako główny mechanizm
dziejów. I kapitał, prawda, piękny.
Kapitał, natomiast Lenin dorzuca coś nowego. Lenina przede wszystkim interesuje polityka, zdobycie władzy i narzędzie, technologia zdobycia i utrzymania władzy. Podstawowe narzędzie to jest partia, która wie wszystko lepiej, nawet jeżeli większość robotników uważa inaczej, to partia ma rację i biada wtedy robotnikom.
Fakty historyczne, jeszcze do tego wróćmy do korzeni prawdziwych, są takie, że Lenina przywieziono pociągiem Szwajcarii niemieckim.
Tak, to słynny zaplombowany wagon. No, rzeczywiście Rzesza Niemiecka, wtedy sztabowcy niemieccy wyszli ze słusznego z ich punktu widzenia założenia, że trzeba doprowadzić do totalnego rozkładu wewnętrznego Rosji przez bakcyl rewolucji. Dlatego wyciągnięto Lenina, jego najbliższych współpracowników, przetransportowano przez Niemcy takim wyłączonym, zaplombowanym wagonem dalej do Skandynawii, przez Finlandię do Rosji i tam oni swoje swoje zrobili. Byli ciągle w kontaktach z niemieckimi dyplomatami. To dzisiaj wiemy. Natomiast państwo, które stworzył Lenin, jak sam mówił, to było państwo nowego typu. Na czym polegała nowość? Na tym, że terror, masowy terror fizyczny nie był jakąś aberracją, nie był na obrzeżach, tylko był samą istotą nowego systemu, jako stałe narzędzie.
I czym dalej, tym więcej, tak?
Tym więcej. I trzeba też wyzbyć się kolejnego mitu, który narósł wokół komunizmu, że który głosi mniej więcej tak, i to na Zachodzie jest też często popularne, że Lenin był dobry, Stalin był zły. Stalin popsuł to, co Lenin generalnie chciał dobrze. Natomiast Lenin właściwie zapoczątkował politykę masowego terroru, masowego ludobójstwa, na przykład inżyniera społeczna za pomocą masowego, sztucznie wywołanego głodu. To jest specjalność, no oczywiście Stalina, ale pierwszy zaczął Lenin, prawda? Gut na Powołżu w 1921
Dopiero
roku.
Dopiero później Ukraina.
Ukraina, no ale Stalin, no można powiedzieć, uczył się od swojego mistrza, więc ta polityka ludobójstwa, a więc właśnie państwo nowego typu spojone właśnie terrorem masowym o charakterze ludobójczym, to jest właśnie ta nowość, która fascynowała takich obserwatorów uważnych życia politycznego jak Mussolini czy Hitler. Hitler w swoich rozmowach z najbliższymi współpracownikami wielokrotnie wracał do tego, że on podziwia bolszewików za to, że uczynili terror, masowy terror, zwykłym narzędziem polityki.
I ten masowy terror dotyczył wszystkich.
Dotyczył wszystkich. Przede wszystkim no, trzeba pamiętać, że tą pierwszą ofiarą masowego terroru padły tak zwane warstwy uprzywilejowane społeczeństwa rosyjskiego.
To pierwszy wróg bolszewików, tak?
Szlachta i duchowieństwo. Lenin utopił cerkiew prawosławną we krwi, to trzeba powiedzieć. To były okrutne prześladowania. No i dzisiaj popatrzmy, to jest tragizm współczesnej Rosji putinowskiej, że z jednej strony odbudowuje wspaniały Sobór Chrystusa Odkupiciela w centrum Moskwy, a z drugiej strony na Placu Czerwonym ciągle jest czynne mauzoleum człowieka, który utopił cerkiew rosyjską we krwi. Podobnie było ze szlachtą rosyjską, a potem kolejne grupy. No jak wiemy, polityka...
Arystokracja, mieszczanie... Wszyscy, przemysłowcy.
Jak popatrzymy sobie, to takie wyliczenie tych kolejnych fal terroru, no, w skrócie ukazuje Sołżenicyn na wstępie swojego archipelagu Gułag, ale warto też wspomnieć, że przecież też kryterium narodowościowe obowiązywało, tak zwana Operacja Polska NKWD, na krótko przed wybuchem II wojny światowej, czyli eksterminacja Polaków, którzy mieli to nieszczęście, że po traktacie Rydzyka
zostali za granicami
Sowietów. Eksterminowanie ponad 100 tysięcy z nich tylko dlatego, że byli Polakami, to też jest taki wyraz, no można powiedzieć, ludobójstwa z powodów narodowościowych, które dzisiaj bardzo niechętnie jest wspominane przez tych, którzy starają się ciągle wybielać zbrodnie komunizmu.
Czyli komunizm miał zbrodnię, że tak powiem, zaplanowaną w środku.
Tak, to nie był wynik, jak mówiła propaganda komunistyczna, tak zwanych błędów i wypaczeń, tylko to był właśnie, tak
to
miało być.
Jakiś czas następujących, prawda?
Tak miało być. To było wpisane w ideologię.
Czystka?
Masowy terror był wpisany w ideologię. Lenin mówił wprost, że partia komunistyczna jest jedynym narzędziem przeprowadzenia rewolucji i jedynym reprezentantem prawdziwych interesów proletariatu, nawet wtedy, kiedy większość proletariatu myśli inaczej. I na przykład robotnicy i marynarze w Kronsztadzie w 1921 roku krwawo się przekonali o tym. Tuchaczewski im wytłumaczył, że to towarzysz Lenin ma rację, a nie oni, buntując się przeciwko władzy bolszewickiej.
Ktoś zauważył, że komunizmu nie dało się implementować w żaden sposób normalny, tylko przez rewolucję, przez przewrót. Nigdzie normalnie nie zaistniał, tak jak na przykład faszyzm zaistniał.
Tak, no implementacja, czyli zastosowanie komunizmu, to był zawsze wynik podboju. Richard Pipes, wybitny sowietolog amerykański, napisał w swoim dziele pod tytułem Rewolucja Rosyjska, że to był wynik podboju Rosji przez bolszewików. Rosja została podbita przez bolszewików. I tak jak u nas Józef Mackiewicz często wspominał, że Rosjan należy traktować jako pierwszą ofiarę bolszewizmu, bo to jest zawsze oczywiście ta dyskusja, biały a czerwony carat, na ile komunizm był kontynuacją rosyjskich tradycji jeszcze z czasów carskich, ale jak popatrzymy, co się stało z samą rodziną carską.
No takie myślenie, że car w porządku, a bojarzy zawiedli, zostało przekształcone w myślenie o przywódcach, że przywódca w porządku, tylko i tam później się pojawiały takie zjawiska jak czystki w we własnych szeregach.
Tak, albo inaczej, jeszcze piętro wyżej te usprawiedliwienia szły, że ideologia była słuszna, program słuszny, tylko wykonawcy źli.
Ludzie zawiedli, tak?
A jak Chruszczow, nagle człowiek, który był w najbliższym otoczeniu Stalina, który jako sekretarz partii bolszewickiej na Ukrainie nadzorował politykę sztucznego głodu, który kosztował miliony istnień ludzi na Ukrainie w latach 30., nagle w 56 roku przejrzał na oczy i na zamkniętym posiedzeniu 20. Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego wygłosił słynny tajny referat, w którym stwierdził, uwaga, że Stalin był złym człowiekiem.
Kult jednostki to się nazywa.
Tak, i rozpoczyna się tak zwana ideologia socjalizmu z ludzką twarzą. Przypomnę, że Stalin też był człowiekiem.
Długo to nie trwało zresztą.
No nie, ale to jest właśnie każda odwilż w czasach komunizmu. To starsi może słuchacze pamiętają także z naszych polskich warunków. To było takie usprawiedliwienie, że były błędy i wypaczenia, ale program generalnie był słuszny. Natomiast zawiedli ludzie, prawda? I tutaj rzeczywiście to jest, już dochodzimy do innego narzędzia podstawowego, które komuniści wynieśli na piedestał obok terroru, to propaganda. Propaganda w czasach, w tym państwie nowego typu, który stworzył Lenin, jest rzeczywiście podstawowym obok terroru instrumentem władz. I tutaj za pomocą tak zwanego drewnianego języka, jak mówiła pewna francuska badaczka tego zjawiska, komuniści rządzą i modelują rzeczywistość na swój obraz.
Ale też naukę, sztukę. Bo przecież nie pozostawali obojętni na te dziedziny. Była filozofia obowiązująca, że tak powiem.
Wszystko jest podjęte ideologicznemu formatowaniu, bo proszę pamiętać, bo często my mamy takie potoczne wyobrażenie, że totalitaryzm to jest wtedy, kiedy państwo odwraca się od człowieka. Otóż nie. Właśnie zbrodnia totalitaryzmu i najgorsza rzecz w totalitaryzmie jest to, że państwo się zwraca ku człowiekowi i chce wniknąć we wszystkie aspekty życia człowieka. W jego sztukę, w jego życie literackie, religijne, rodzinne. We wszystko. I tak było od 1917 roku w Rosji bolszewickiej.
Wspomniał pan o kościele. Kościół również w Rosji, ale w tych późniejszych demoludach to największy wróg komunizmu.
No tak, to jest, wspominaliśmy tutaj kiedyś przy innej okazji o tych chrystofobicznych rewolucjach, o tej nienawiści do Chrystusa i jego wyznawców. I tu rzeczywiście rewolucja bolszewicka pała taką rzeczywiście nienawiścią, która tchnie w ogóle z pism Lenina. Lenin pisze pogardliwie o Bogu samym, ale też o religii pisze, że to gorzałka dla ludu. To, trawestując to słynne powiedzenie opium, Marksa, tak? Że opium.
Ale to marksizm to jeszcze jakaś filozofia, a leninizm?
Leninizm to jest czysta technologia władzy, zdobycia władzy i jej utrzymania, plus ta nienawiść Lenina, on rzeczywiście religii nienawidził, a zwłaszcza chrześcijaństwa. W przypadku Rosji chodziło o cerkiew prawosławną i ten, jak się czyta...
Przeszkoda w budowaniu czy też wychowaniu nowego człowieka.
Nowy człowiek, który miał być przede wszystkim wojującym bezbożnikiem. Przecież w latach 20. tworzy się w Rosji bolszewickiej Związek Wojujących Bezbożników, który ma wszystkie odmiany też republikańskie, czyli w poszczególnych republikach Związku Sowieckiego. Ma potężną prasę, nawet jest w Armii Czerwonej odpowiednik Związku Bezbożników, która za pomocą wtedy nowoczesnej propagandy, no właśnie sieje tą, jak sami mówią o sobie, wojujące bezbożnictwo. Nawet kinematografia sowiecka lat 20. przeżywająca...
No właśnie wspomniałem o sztuce, kulturze, tam też...
Tak, ten okres chociażby Siergiej Eisenstein, prawda? Proszę sobie...
Wybitne filmy.
Wybitne filmy, nawet gdy chodzi o sztukę kinematografii, prawda? Te słynne sceny z tym zjeżdżającym
wózkiem. Ale propagandowe.
No słynny film Eisensteina Październik. Prawda? Można sobie jak ktoś ma tyle samo zaparcia, to może w internecie sobie zobaczyć. I tam są takie sceny szturmującego proletariatu na pałac zimowy, chociaż taki szturm nigdy nie był.
Właśnie to
nie
jest
było tego w ogóle, ale to jest właśnie
takiego faktu.
Myślimy obrazami propagandowymi opracowanymi wtedy właśnie. Wielki dziedziniec, tłum ludzi.
W Polsce później też tak uczono.
Tak, i nagle i się okazuje właśnie, że główny wróg to jest krzyż, który tam jest przedstawiony właśnie jako coś ponurego, te ikony, które tam zasłaniają ludziom czyste niebo i tak dalej. Te wszystkie zabiegi i wystudiowane propagandowo, one rzeczywiście w jakimś sensie potem przeszły na inne rozdania chrystofobicznych rewolucji.
Czym lepszy film w sensie sztuki, tym groźniejszy, że tak powiem.
Bo bardziej zwodniczy. To taka jest prawidłowość.
Panie profesorze, dzisiaj mamy Polską Partię Komunistyczną. W Polsce od 2012 roku wspomnieliśmy, jak to jest możliwe.
No, to jest pytanie do naszych służb.
I strażników konstytucji.
Do naszych służb, które lekko sobie traktują tego wirusa.
Ale komunizm ma się dobrze w świecie i...
Tak, jest ciągle en vogue, czyli popularny. Jeżeli ktoś na salonie w Brukseli czy w Paryżu przyzna się, że jest komunistą albo nosi t-shirta z Che Guevarą, no to nie spotka go żaden ostracyzm. Nie spotka go żaden ostracyzm, gdyby na przykład nosił koszulkę z Heinrichem Himmlerem czy Alfredem Rosenbergiem.
Czyli nie ma tej równowagi, która jest postulowana od lat.
Dlaczego w Polsce, czy w innych krajach, cyrkulacja, czyli rozpowszechnianie dzieł zbiorowych Włodzimierza Lenina nie powoduje żadnej sensacji i oburzenia, natomiast próba przetłumaczenia i rozpowszechniania Mein Kampf Hitlera dla celów poznawczych, jako materiał źródłowy dla poznania pewnej anatomii chorego umysłu, jest traktowane jako coś podejrzanego. No to jest właśnie dowód na te nierówne traktowanie.
O tych popłuczynach po komunizmie ciągle gdzieś obecnych w zachodniej Europie jeszcze pewnie porozmawiamy. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że gościem audycji był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była Polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia zatem.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.